Słuchasz polskiego programu SBS.
Z Australii Zachodniej Mira Danielewska.
Rozmawiam z Dorotą Liczkowską, doktorantką na UWA, School of Physics, Mathematics and Computing, na Wydziale Fizyki. Dzień dobry, Dorota.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miesiąc wrzesień był bardzo ważnym miesiącem dla ludzi zajmujących się problemami kosmicznymi, ponieważ 10 lat temu dokonano detekcji fal grawitacyjnych i tak naprawdę to świętował cały świat. Co ważne, w tym samym miesiącu, czyli parę dni temu, mieliśmy okazję uczestniczyć w workshops, które były organizowane przez Polish Western Australian Workshop on Ground Sensor Space Surveillance.
We wrześniu dużo się działo, jeżeli chodzi o ten sektor kosmiczny. Ta data była wybrana ze względu na Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Sydney i zależało nam na tym, żeby to nasze wydarzenie połączyć razem z tym kongresem. W tym momencie Uniwersytet Zachodniej Australii ma współpracę naukową z Polską Agencją Kosmiczną oraz z firmami polskiego sektora kosmicznego. W 2020 roku Polska Agencja Kosmiczna zdecydowała się postawić swoje teleskopy na terenie Australii i Zadko Observatory było właśnie tą jedną z lokalizacji, która została wybrana na budowę teleskopu. I faktycznie w tym obserwatorium mieści się przede wszystkim teleskop Zadko.
I tam też stoi teleskop polski.
Tak, no nasz polski teleskop to są właściwie dwa teleskopy na jednym montażu. Jeden teleskop ma wąskie pole widzenia i przeznaczony jest do śledzenia za obiektem na orbicie. Przede wszystkim ten teleskop został wybudowany po to, żeby obserwować satelity i śmieci kosmiczne.
Co to znaczy dla nas, jako ludzi, którzy żyjemy na planecie, nad którą latają sputniki i różne obiekty i zastanawiamy się, czy one nam mogą spaść na głowę? Mieliśmy taki wypadek w Polsce w lutym tego roku. Spadło, z tego co wiemy, 5 kawałków, bo największy miał około metra, w okolicach Poznania i w konsekwencji zidentyfikowano to, ale też chyba nie było to łatwe.
Tak, generalnie te obiekty, które są na niższych orbitach ziemskich, one po pewnym czasie wchodzą w atmosferę ziemską, tam działają różne siły na te obiekty, między innymi właśnie tarcie atmosferyczne, bo w tych wyższych warstwach atmosfery to tarcie występuje. Przyciąganie ziemskie oczywiście tak samo i po pewnym czasie te obiekty wchodzą ponownie, tak jakby wracają na Ziemię, wchodzą do tej atmosfery i generalnie, ponieważ one mają duże prędkości, te obiekty, to jest na tych niższych orbitach, to jest rzędu 7,5 km na sekundę, one jak z taką prędkością wchodzą w tą atmosferę, później już niższą, to tam zachodzi no, takie tarcie między tym obiektem a atmosferą, że ten obiekt się najczęściej spala w całości. Najczęściej, ale nie zawsze tak się dzieje i w przypadku pozostałości po rakietach, tam gdzie są na przykład zbiorniki paliwowe wykonane z wytrzymałych materiałów, tak jak tytan, te zbiorniki mogą się nie spalić niestety. W dzisiejszych czasach większość tak jakby producentów tych rakiet projektuje je w ten sposób, żeby to wejście w atmosferę przeszło w sposób kontrolowany i żeby one mogły spaść na przykład do oceanu. Ale niestety, jeżeli dojdzie do jakiejś usterki, tak się wydarzyło w przypadku rakiety Falcon 9 należącej do firmy SpaceX, która w tym roku...
Ilona Muska chyba, tak?
Tak, Ilona Muska, dokładnie. Ta rakieta weszła w atmosferę bodajże w lutym tego roku nad Polską i w momencie wchodzenia w atmosferę tam, gdzie jest to tarcie takie ogromne, bardzo często też dochodzi do wybuchu, czyli taki obiekt po prostu wybucha, rozpada się na mniejsze kawałki, no i te kawałki, nie spalając się niestety w atmosferze całkowicie, mogą spaść na Ziemię. Ten proces jest tak jakby modelowany, on jest obserwowany i modelowany, ale niestety przez to, że to jest bardzo skomplikowane zjawisko, tam dużo czynników ma wpływ na to, jak ten obiekt wchodzi w atmosferę, zarówno ta gęstość atmosfery, aktywność Słońca na przykład w danym czasie, kształt samego obiektu, który wchodzi w tą atmosferę, to jest naprawdę mnóstwo czynników, które mają na to wpływ. Możemy przewidzieć, gdzie i kiedy ten obiekt spadnie, ale to będzie taka predykcja z dużą niepewnością, niestety.
Bo Polska Agencja Kosmiczna miała takie dane i informowała, także to nie jest tak, że nagle komuś może coś spaść zupełnie na głowę nieprzewidzianie. Możemy, jednak to śledzimy, tak?
Tak, śledzimy. Oczywiście tu kilka instytucji na świecie się tym zajmuje, między innymi ten US Space Command i Spacetrack, oni generują takie raporty. Jest też, w Europie mamy partnerstwo EUSST, którego częścią jest Polska Agencja Kosmiczna i faktycznie zarówno EUSST generuje swoje raporty, jak i Polska Agencja Kosmiczna na potrzeby nasze krajowe też generuje takie predykcje i udostępnia instytucjom publicznym w Polsce.
Wróćmy do Twoich badań, dlatego że z informacji, do których dotarłam, to mamy w tej chwili podobno około 36 tysięcy obiektów większych niż 10 cm i miliony mniejszych. Na ile Twoje badania wnoszą wkład do tej sytuacji, która w tej chwili jest kluczową, jeżeli chodzi również o nasze bezpieczeństwo, bo obserwacja kosmosu jest jedną z podstawowego zakresu naszego bezpieczeństwa, tak?
Tak, to prawda. W ramach moich badań naukowych staram się faktycznie obserwować tą przestrzeń kosmiczną nad Australią, bo akurat korzystam z teleskopów znajdujących się na terenie Australii.
To tak szybciutko, dlaczego właśnie nad Australią? Bo to są specyficzne warunki.
To prawda. No, jeżeli chodzi o to Zatok Observatory, o którym wspomniałyśmy już wcześniej, znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, jeżeli chodzi o przejrzystość nieba i przede wszystkim liczbę bezchmurnych dni w ciągu roku. No, jak wiemy, Perth ma bardzo piękną pogodę przez większość roku i to skutkuje tym czystym, przejrzystym, bezchmurnym niebem, gdzie można obserwować te obiekty.
No i dla Polski półkula południowa jest niezwykle atrakcyjna, bo my z północnej półkuli tej części nieba nie możemy obserwować.
Tak, to prawda, to też się zgadza. I w zależności od tej wysokości, tak jak mówiłam, obiektów nad ziemią, są obiekty, są satelity, są śmieci, które na przykład będą się poruszać z taką samą prędkością, z jaką obraca się Ziemia. To jest tak zwana orbita geostacjonarna. W związku z tym te obiekty, które są nad Australią, my z Polski ich nigdy nie zobaczymy, bo one będą się poruszać razem z Ziemią, więc zawsze będą nad Australią. I to też również jest jedna z przyczyn, dlaczego Australia, ponieważ chcemy też obserwować ten fragment nieba, do którego nie ma dostępu z innych lokalizacji. A jaka jest moja rola w tym wszystkim? Ja obserwuję właśnie te obiekty na orbicie tej geostacjonarnej, czyli tej tak wysoko, daleko, to jest prawie 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią i wraz z moim promotorem i całym zespołem badawczym śledzimy te obiekty, staramy się je zidentyfikować, to znaczy zobaczyć, co to jest za obiekt. Czy to jest właśnie śmieć kosmiczny, czy to jest satelita geostacjonarny, a jeżeli satelita, to co to jest za satelita, do kogo on należy. Bo jedną kwestią jest bezpieczeństwo związane ze śmieciami kosmicznymi, ale też jest inna kwestia bezpieczeństwa związana z aktywnością satelitów na orbitach. To znaczy, jeżeli my mamy swojego satelitę, na przykład komunikacyjnego, telekomunikacyjnego na orbicie, to my chcemy, żeby ten nasz satelita działał bez żadnych przeszkód, bez zakłóceń, żeby działał idealnie, jak najbardziej. Więc zależy nam na tym, żeby wokół tego naszego satelity nie było żadnych
przeszkadzajek.
Dokładnie, żadnych aktywności, które by mogły zakłócać to działanie. Dlatego my tutaj prowadzimy takie obserwacje tego fragmentu nieba, akurat nad Australią, aby znaleźć tak jakby metody i sposoby na identyfikację takich obiektów i charakteryzację tych obiektów, czyli co to są za satelity, do kogo należą i co one na tej orbicie robią.
Czy mogłabyś się podzielić z nami jakimś wnioskiem, który w trakcie tych badań przyszedł ci już do głowy, czy masz dowód, ale możesz się na dzień dzisiejszy tym podzielić, nie jest to tajemnicą, ale która ciebie jako specjalistę zaskoczyła?
No tak, faktycznie ja prowadzę badania tych identyfikacji tych obiektów. Mamy w tym momencie już ogromny zestaw danych, który nam dostarcza Polska Agencja Kosmiczna i ja te dane obserwacyjne analizuję. I to, co mnie zaskoczyło już do tej pory podczas analizy tych danych, to skupiłam się na razie na dwóch satelitach. Jeden to jest satelita australijski komunikacyjny, a drugi to jest satelita rosyjski komunikacyjny. I przeglądając takie dostępne materiały na temat tych satelitów, widzimy, że one mają bardzo podobną konstrukcję. Są podobnie zbudowane, więc spodziewalibyśmy się, że one będą nam tak jakby dawać podobny sygnał w trakcie obserwacji. Tym bardziej, że są w tym samym położeniu, na tej samej długości geograficznej. To też jest istotne, bo
możemy je jakoś porównać.
Tak, dokładnie. Z różnych względów, dokładnie, jeżeli chodzi o oświetlenie słońcem w ciągu nocy, w ciągu roku i tak dalej.
I szukamy wzoru.
Szukamy takich wzorów. No i te dwa obiekty, mimo że są w tej samej lokalizacji na orbicie, mimo że mają podobną konstrukcję, to jednak dają nam zupełnie odmienny wzorzec w trakcie tych obserwacji. No i to jest dla mnie ciekawe i faktycznie teraz moje badania się na tym skupiają, z czego wynikają różnice tych wzorców. Czy możemy w związku z tym, że wiemy, że jeden satelita jest australijski, a drugi jest rosyjski, czy możemy powiedzieć coś na temat tego, że inne wzorce będą się ujawniać w związku z tym, że oświetlają inne półkule, na przykład północno i południowo w tym przypadku? To jest jedna z moich takich hipotez, którą teraz testuję w ramach badań, że faktycznie jesteśmy w stanie odróżnić, który obiekt pokrywa, czy jest bardziej zainteresowany półkulą północną, a którą południową. To by mogło nam dać taką informację już, do kogo na przykład satelita należy. Może nie do kogo dokładnie, ale tam zawężyć nam po prostu
geograficznie przynajmniej.
Dokładnie.
To jest niezwykle interesujące. Czyli poczułaś, że możesz wnieść wkład dzięki swojemu indywidualnemu spojrzeniu i czy to, że na dzień dzisiejszy to uporządkowanie ruchu kosmicznego i kontrola nad śmieciami wpłynie na przyszłe loty załogowe, na turystykę kosmiczną czy eksploatację Marsa, czy to również był taki element, gdzie pomyślałaś sobie, że możesz tą swoją cegiełkę do tak ważnych przyszłościowych kierunków dołożyć?
Tak, jak najbardziej. Właśnie to ten element trochę takiej praktyczności spowodował, że zdecydowałam się pójść w tym kierunku, a nie tej fizyki fundamentalnej, elementarnej, ponieważ czułam, że jest to jakiś problem dla nas jako społeczeństwa, który należy rozwiązać, nad którym należy pracować, aby jednak usprawnić funkcjonowanie tych technologii kosmicznych, aby poprawić też bezpieczeństwo nasze, ludzi tutaj na Ziemi, ale właśnie też astronautów, którzy będą później latać w kosmos na różne misje kosmiczne. I poczułam, że jednak ten aspekt praktyczny połączony jednak jest jeszcze z tym kosmosem, to jest ta kombinacja, która najbardziej do mnie przemawia.
Dorota, czy jesteś jedyną doktorantką na tym wydziale? Polką?
Na wydziale fizyki, z tego co się orientuję, to tak, nie ma innej Polki.
A zapytam jeszcze w imieniu słuchaczy, jak ci się nasze Perth podoba, jak podoba ci się nasz region i czy fajnie się żyje tutaj i jacy są ludzie?
No muszę przyznać, że Perth bardzo mi się spodobało od samego początku. Ta słoneczna pogoda, przyroda, tereny naturalne, ocean, zachody słońca, plaże. No to wszystko tutaj zdecydowanie do mnie przemawia, do serca. Jeżeli chodzi o ludzi, to ten tryb życia, jaki tutaj panuje, czyli taki spokój, aktywność fizyczna, bliskość i kontakt z naturą, ten taki optymizm na co dzień, pozytywne nastawienie do wszystkiego, uśmiech na twarzach. No to jest coś niesamowitego. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo dobrze się czuję. Faktycznie jestem pełna energii prawie każdego dnia. Pewnie trochę mniej zimą niż latem, ale nadal to jest taka energia tutaj w tym miejscu, która napędza każdego dnia. To na pewno.
Dorota, jesteśmy bardzo dumni, że piękna Polka reprezentuje naszą naukę polską, że ma w swój wkład w tak ważne światowe trendy, jakim są badania kosmiczne. Dziękuję ci w imieniu własnym, dziękuję ci w imieniu naszych mieszkańców, naszej Polonii. Trzymamy kciuki za twój rozwój naukowy i bardzo, bardzo dziękuję za bardzo interesujący wywiad.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
Z Australii Zachodniej Mira Danielewska.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.